ciekawi świata.
Zapraszam na spotkanie z ciekawymi świata. Cudowne małżeństwo z Gniezna, pani Małgorzata i Waldemar Niemienionek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy
pani.
Panią. Witamy słuchaczy.
Państwo już są na emeryturze, ale podróżami zafascynowani jesteście od wielu, wielu lat. I z tego co wiem, wszystko zaczęło się od wyprawy rowerowej. Taka niewinna wyprawa, a później co się działo, to mam nadzieję usłyszeć teraz od państwa.
Wszystko zaczęło się od wyprawy do pobliskiego ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Bożysławskim w Anastazewie. Wybraliśmy się tam rowerami i no miałem takiego pecha, że trzykrotnie złapałem gumę. W końcu jakoś dotarliśmy, nawet ostatnie chyba 5 kilometrów pieszo.
Pieszo prowadziliśmy rowery. Bo już nie mieliśmy więcej zapasowych zestawów do naprawy tejże dętki.
No i nawet już wtedy było na tyle zrezygnowanie w oczach mojej żony, że mówię, nie, wracamy, bo no nie możemy dojechać. Ale jakoś dotarliśmy, no i tam mieszkało w tym Anastazewie kuzynostwo i poszedłem razem z kuzynem kleić dętkę do warsztatu. No i troszkę, jak to się mówi, zajęło nam to czasu, bo w tym warsztacie nie tylko klej był do dętki i łatki, a też inne środki. No ale to tak zleciało parę godzin. A w międzyczasie właśnie...
I wtedy właśnie
Maciek opowiedział mi to i zaproponował, a może się wybierzecie razem ze mną i ze znajomymi na wyprawę żeglarską po Morzu Andamańskim. No i na to wszystko zdenerwowane nasze małżonki weszły do tego garażu. Ratowałem się tym, że powiedziałem, że Maciek zaprasza nas na rejs. Nie myślałem, że moja małżonka się na takie coś zgodzi, a ona się zgodziła. I tak to się wszystko zaczęło.
Czyli było wielkie zaskoczenie i tak wydawałoby się, że taka skromna wyprawa rowerowa, od tego się zaczęło, a dziś mają państwo na swoim koncie wspomniany rejs po egzotycznym Morzu Andamańskim, ale też była wyprawa na Zanzibar. Były po drodze Wyspy Zielonego Przylądka, niedawno Sycylia, jeszcze wiele, wiele, wiele innych pięknych odresów.
Najdalsza wyprawa to jest Nowa Zelandia i Australia.
O, no proszę. Mają państwo w domu taką mapę specjalną, na której zaznaczacie miejsce, które już odwiedziliście.
Zgadza się. Dostaliśmy to od naszych dzieci. Prezent chyba gwiazdkowy. I no, zaznaczamy sobie tam miejsca, które byliśmy. No niektóre państwa na tej mapie nie są aż takie wielkie, że można by było zaznaczyć, w których konkretnie miejscach, ale no około 20 paru państw żeśmy odwiedzili. Niektóre w tych bliższych okolicach no wielokrotnie. Chociażby tak jak było wspomniane, ta Sycylia, gdzie poprzednim razem byliśmy na wschodnim wybrzeżu, a teraz przy okazji meczu naszych gnieźnieńskich pszczółek w Pucharze Europy, zachodni brzeg, Trapani, Erice.
Dobrze.
No i Palermo.
A mnie bardzo, bardzo, tak, pani Małgorzato?
Ja chciałabym wrócić do tej wyprawy po Morzu Andamańskim.
Właśnie chciałam o to zapytać, bo to tak. Niecodziennie się zdarza taka sytuacja.
Tak, dla mnie to było niesamowite wyzwanie, bo ja w tym momencie, mówiąc tak, decydując się na tą wyprawę, nie umiałam pływać. W związku z tym, no, rozpoczęłam przygotowania do niej od nauki pływania. Od października na wyprawę pojechaliśmy w marcu, więc od października do tego marca systematycznie razem. Chodziliśmy na lekcje pływania na basen. Podobno czyniłam postępy całkiem niezłe, ale tak jakby do dzisiaj tej wody troszeczkę się boję. Przygotowałam się jednak na tyle, że mogłam podczas tej wyprawy snurkować i to wspominam jako coś niesamowitego. Wielokrotnie oglądałam przyrodnicze programy pokazujące ten podwodny świat i ja nigdy nie sądziłam, że będę mogła w wieku no, ponad 50 już lat zobaczyć je na żywo. Ja w tym momencie, gdy o tym opowiadam, czuję tą ogromną ekscytację i prawie łzy w oczach dosłownie, bo w momencie, kiedy udało mi się właśnie zobaczyć rafę koralową, te kolorowe ryby, ja się poczułam tak, jakbym stanęła na Księżycu. Było to dla mnie doświadczenie niesamowite. Od tej pory kilkakrotnie już miałam okazję takie te światy oglądać. Do dzisiaj też wspominam niesamowity moment, kiedy płytko zupełnie, mój mąż stoi, ja sobie tam leżę na tej wodzie i patrzę, co mam pod wodą i nagle z takiego jakby mulistego dna widzę, że to dno się podnosi. A to ogromna taka brunatna płaszczka. Byłam w takiej ekscytacji, w ogóle nie myślałam o tym, że ona może mi krzywdę zrobić, płaszczka może zabić nawet. Po prostu w tą maskę, w rurkę mówiłam, starałam się przekazać, że ja to widzę. No, doznania są niesamowite i ja myślę, że to jest przykład, że można pokonać jakąś taką barierę, wydawałoby się nie do pokonania, zrobić coś, co właśnie nieosiągalne nam się wydawało do tej pory.
Ale to nie raz państwo udowodnili i też sobie, że mogą no właśnie przekraczać pewne granice, swoje lęki, swoje obawy.
Tak, i to jest właśnie piękne w tym, no jak chociażby zdobycie Korony Gór Polski, bo ja bym chciała słuchaczom powiedzieć, że podróże to nie tylko te dalekie i egzotyczne, o których no wielu z nas marzy zapewne. O ciepłym słońcu, w tym w okresie zimowym, ciepłym morzu. Nie są dla wszystkich może dostępne, możliwe, ale mamy coś bliżej, coś jak gdyby tu za zakrętem dosłownie. No tak jak chociażby to zdobycie Korony Gór Polski. Pomysł mój. W wieku 57 lat, nie
czyli
jako
można.
Młoda dziewczyna. Ale oczywiście w wykonaniu i realizacji no bardzo mi pomógł mąż mój. Bez niego na pewno sama bym tego nie dokonała.
Gdy
rozpoczynaliśmy projekt, ja zakładałam, że dajemy sobie, pracowaliśmy oboje jeszcze wtedy, zakładałam, że dajemy sobie 3 lata. Zrobiliśmy to w jeden rok. Właściwie wpadając w taki nauk, że co tylko wolna chwila, to my jesteśmy w górach.
Zaczęli, i to warto dodać, że no to całą zasługę też w planowaniu w ogóle tych podróży, no to z racji właśnie, że jest geografką Małgosia, no to ona planowała i przy takich weekendowych wypadach, bo to były takie wypady, potrafiliśmy zdobyć po 3 szczyty. Załóżmy, jadąc do tego najwyższego szczytu w danym paśmie, zdobywaliśmy po drodze dziennie jeden szczyt. I nawet, jak ktoś inny, nie byliśmy na tyle nawet zmęczeni, może właśnie ta adrenalina nas trzymała, że w drodze powrotnej w niedzielę również ten jeden szczyt musiał być zrobiony, żeby było to wszystko zgodnie z planem. No i w drodze powrotnej już planowaliśmy, gdzie pojedziemy następnym razem.
A, no właśnie o to chciałam zapytać. Kiedy pojawia się ta nowa myśl, to gdzie teraz? Dokąd pojedziemy?
To jest... apetyt rośnie w miarę jedzenia. I to, tak jak Małgosia wspomniała, że wpadliśmy w pewnego rodzaju nauk. I jak ja dawniej byłem takim no, domatorem, w domu siedziałem, nawet ja poganiałem, popędzałem, żeby jak najszybciej planowaliśmy to zrobić w ciągu 3-4 lat, a zrobiliśmy to
w ciągu roku.
W ciągu roku.
Ciekawi świata.
Drodzy państwo, nie ukrywam, że bardzo mi zależało i nadal zależy na tym, by spróbować odkryć przed naszymi słuchaczami państwa receptę na takie perfekcyjne planowanie podróży. Tak jak pani Małgosia powiedziała, to nie muszą być zaraz jakieś takie dalekie wyjazdy, bo przecież można zwiedzać właściwie cały czas nasz kraj. Więc jak należy do każdej podróży się przygotować? Bo państwo są znani z tego perfekcyjnego planowania.
Może to przesada z tą perfekcją, no ale staram się. Wiadomo, że jeżeli sobie wyznaczymy jakiś cel, no to w pierwszej kolejności jakby patrzymy, czytamy, co chcemy tam zobaczyć. Czyli wyznaczamy te punkty. No tak jak teraz byliśmy na Sycylii, no to Trapani, Erice, Saliny na przykład, Palermo. Wyznaczyliśmy sobie pewne punkty. A i dzisiaj, w dzisiejszym świecie jest to dużo łatwiejsze niż kiedyś. Mamy mnóstwo stron internetowych, blogi, gdzie możemy czytać o tych miejscach, korzystać z porad. Jest to bezcenne. Ale ja myślę, że są rzeczy takie jeszcze inne, bardzo ważne, żeby zapoznać się z tym krajem z każdego możliwego aspektu, szczególnie jeżeli jest to kraj bardziej egzotyczny, gdzieś już poza Europą. Przede wszystkim obyczaje ludzi, żeby swoim zachowaniem, postępowaniem nie wprowadzać jakiegoś dysonansu, nie naruszać tych dobrych obyczajów. Jeżeli jesteśmy w kraju arabskim, warto osłonić ciało troszkę bardziej, bo tam tak, szczególnie kobiety, bo tam tak kobiety się ubierają. Staramy się jakby dostosować do tego. W tym kraju arabskim, jeżeli chcemy coś kupić i się nie będziemy targować, jest to obraza dla tego sprzedającego. Więc jedna jakby kategoria spraw to są te obyczaje. Druga kategoria to nasze zdrowie. Jest to niezwykle ważne i naprawdę zachęcałabym słuchaczy, którzy zechcą się wybierać do krajów afrykańskich czy Azji Południowo-Wschodniej, aby rozważyli szczepienia. Nie obowiązkowe, ale jednak zalecane. Są to szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby, dur brzuszny, tężec. Myślę, że dzięki temu możemy uniknąć jakiejś sytuacji nieprzewidzianej. Oczywiście wyruszanie bez ubezpieczenia stosownego jest po prostu lekkomyślnością. W krajach europejskich mamy ekuzy, karty, które jakby przedłużają nasze ubezpieczenie tutaj polskie poza naszą granicę w ramach Unii Europejskiej. Natomiast no, poza granicami Unii Europejskiej, jeżeli jedziemy z biurem podróży, ono oferuje to ubezpieczenie, ale jeżeli jedziemy prywatnie, musimy o tym pamiętać. Na przykład taka bardzo rzecz lekceważona, myślę, Słowacja nie prowadzi w ramach ubezpieczenia akcji ratunkowych w Tatrach Słowackich. Więc warto, jadąc w słowackie Tatry, tuż za naszą granicę, jednak to ubezpieczenie jakieś sobie wykupić, chociażby, nie wiem, no na wypadek zwykłego skręcenia kostki.
O czym jeszcze warto byłoby pomyśleć przed wyjazdem?
O odpowiednim ubiorze.
Wiadomo.
Wiadomo, buty wygodne, jeżeli chce się chodzić, trekkingować, bo też obeszliśmy Szamoni w Alpach dookoła. Nie w jeden dzień, ale kilka, no, tydzień nam to chyba
tak,
zajęło.
Taka wyprawa Tour du Mont Blanc, czyli jakby obchodzenie tego Mont Blanc dookoła na terenie Francji, Włoch i Szwajcarii, bez wspinaczki na ten szczyt, bo to jest już chyba poza
naszymi możliwościami. Zaczęliśmy zresztą...
Może?
zaczęliśmy zdobywanie Korony Gór Polskich od rysów, no bo od najwyższego szczytu, no bo później będzie już łatwiej. Tak sobie myśleliśmy. No i skończyliśmy na Tarnicy w Bieszczadach, bo było najdalej. Mhm. I no też to się wszystko wiąże z tym, następnym, gdzie się jedzie. W tej chwili, w dobie tej techniki, są różnego rodzaju translatory, że możemy się porozumieć z każdym. No ostatnio nawet byliśmy zaskoczeni, jak się fajnie z Sycylijczykiem rozmawiało po włosku przy pomocy właśnie tłumacza. On był tak zafascynowany nawet tym, że ta rozmowa, no kupiliśmy tylko koszulkę, a to kupno 20 minut.
Tak, nie chciał wręcz nas wypuścić.
Nas wypuścić. Tak? Fajnie
cieszy się,
że, w jego rodzimym języku po prostu mogliśmy rozmawiać.
Jakie to jest ważne, prawda?
Dokładnie. Mhm. I tyle, co też wiemy, że na przykład w Norwegii, jeżeli się po norwesku zacznie mówić, jest łatwiej i się lepiej jest spostrzeganym przez właśnie Norwegów.
Czyli
niż
warto, tak, czyli warto przed wyjazdem, chociaż te podstawowe zwroty, jednak się ich nauczyć, prawda?
Dokładnie.
Później
tak.
Móc wykorzystać.
Tak, dziękuję, proszę. Dzień tak. Dobry. Do widzenia. Takie proste. Przez większość ludzi jest odbieranych to bardzo pozytywnie i reagują właśnie uśmiechem i taką pozytywną
energią. Chęcią porozumienia się nawet.
A ja jeszcze odnośnie tego planowania i przygotowywania się dodam kilka może zdań na temat kodeksu drogowego. Że też warto, jeżeli na przykład mamy zamiar jeździć rowerem, nie wiem, na terenie Niemiec chociażby, nie gdzieś daleko, to warto sprawdzić, czy obowiązkowy jest kask, jakie jest obowiązkowe wyposażenie roweru, żebyśmy byli stosownie przygotowani i uniknęli kar. No tak samo, jeżeli chodzi o prawo dotyczące ruchu drogowego, jeśli chodzi o samochody. No i te obyczaje właśnie i unikanie tych jakichś ewentualnych konfliktów i kar, to jest też ciekawe, bo są kraje, gdzie takie bardzo niespodziewane są zakazy. Na przykład w Singapurze no właściwie nie wolno posiadać i rzuć gumy do rzucia za jakieś nieobyczajne zachowania. Chłosta publiczna nawet może być wymierzona. Trzymanie się za ręce, okazywanie sobie takiej bliskości na ulicy jest po prostu wręcz karane.
Przepisy ruchu drogowego w Omanie za przejazd na żółtym świetle idzie się na miesiąc do więzienia.
O, a jeszcze też bardzo ważna rzecz. Często korzystamy z leków różnych. Warto przed wyjazdem sprawdzić, czy w danym kraju nie są jakieś stosowane obostrzenia dotyczące składników naszych leków. Szczególnie to dotyczy leków psychotropowych, jeżeli takich używamy, lub leków, nie wiem, na bazie opioidów, na przykład tramadol, który jest czasem składnikiem środków przeciwbólowych. W krajach arabskich może być problem, jeżeli takie leki posiadamy. Warto mieć takie zaświadczenie od lekarza. Czasami na stronach niektórych ambasad są wręcz gotowe formularze, oczywiście w języku angielskim. I na przykład jest wymagana jeszcze dodatkowo, żeby mieć receptę na ten lek tutaj od naszego lekarza. Oczywiście przywożenie tych środków w ilościach tylko dla siebie, potrebnych na ten okres pobytu.
Zaznaczyć tak, to są w dokumentach, takie, żeby to po prostu było już wiadomo dla celnika, dla tego, który kontroluje, że to jest zgłoszone, żebyśmy po prostu nie mieli dodatkowych jakichś problemów, znowu tłumaczenia.
Ciekawi świata.
Dziś w Ciekawych Świata Małgorzata i Waldemar Niemienionek. Małżeństwo, które udowadnia, że nigdy nie jest za późno na realizację marzeń i eksplorację najpiękniejszych zakątków globu. Ich wspólna podróżnicza historia zaczęła się od skromnej wyprawy rowerowej. A dziś mają na swoim koncie, no, choćby rejs po egzotycznym Morzu Andamańskim. Podróżowanie dla nich to nie tylko przemieszczanie się, ale i fascynujące spotkania z ludźmi, kulturą i tradycją.
Czasami no tak jak było w Dosze, że idziemy, kierujemy się do samolotu, a ni stąd, ni zowąd kontrolujący zabiera paszporty i po prostu nie wiadomo dlaczego, odkłada na bok, no i każe czekać.
Ja do dzisiaj nie wiem dlaczego. Bardzo stresująca była sytuacja, bo w kraju europejskim to pewno tak trochę bym spokojniej do tego podeszła, ale w kraju arabskim stresujące to dla mnie było, a potem po prostu te paszporty nam oddał i mogliśmy iść i do dzisiaj nie wiemy, dlaczego tak się stało, dlaczego tak się zadziało.
No czasami te pierwsze wyjazdy były stresujące właśnie pod względem takim, że nie wiedzieliśmy dokładnie, co nas czeka po przekroczeniu, inaczej, po wyjściu z samolotu. Jak będziemy postrzegani, no bo człowiek naczytał się, nasłuchał się, naoglądał się w telewizji, jak to na tych lotniskach bywa i no trzeba było po prostu to sprawdzić, na własnej skórze przekonać się. No też na przykład w Meksyku jest taki, nie wiem czy to określić, zwyczaj, że idzie się i trzeba dusić przycisk. Jeśli zapali się zielona lampka, przechodzi się dalej. Jeżeli zapali się czerwona, losowo, jest kontrola osobista. No takie...
Ale to trochę źle powiedziałeś, bo nie kontrola osobista, a kontrola dużego bagażu.
No ale to no, można
losowo
powiedzieć,
więc
że
taki
to jest
moment też stresujący.
No jesteście państwo kopalnią wiedzy. Ja po prostu nawet się nie odzywam, tylko chłonę każde słowo, każdą informację. No chociażby ten zakaz przejazdu na żółtym świetle w Omanie. Troszeczkę mnie to zaskoczyło, że tak, jeżeli złamie się ten zakaz, to miesiąc spędzi się w więzieniu.
Tak, i to nie więzienie takie, że się siedzi i odpoczywa. Tam są obszary, budynki, zabezpieczone drutem, kolczastym i tak dalej, gdzie trwa wiecznie budowa. I tam są wszystkie, jest komisariat policji, urzędy, tak jak u nas jakiś urząd miasta, czy powiatu, czy województwa, no to tam wszystko jest i oni, ci więźniowie, to wszystko rozbudowywują i pracują za darmo.
Drodzy Państwo, a czy mam teraz takie pytanie, czy któreś z odwiedzanych przez Was miejsc w jakiś sposób zmieniło Wasze podejście do życia, czy zainspirowało Was do nowych działań?
Ja myślę, że tak, bo każda podróż to jest takie otwieranie szeroko oczu, często zdziwienie i takie poznawanie tej różnorodności świata. Człowiek w kontakcie z innym człowiekiem o innej kulturze robi się bardziej otwarty, myślę, że bardziej tolerancyjny. Ja może taka jakby trochę z natury byłam, dlatego że ja pochodzę z takiego regionu trochę wielokulturowego. Dla mnie to jakąś taką było rzeczą też oczywistą, ta otwartość na drugiego człowieka, zrozumienie dla jego innych zwyczajów, kultury.
No dodaj, że to jest Podlasie.
Tak, to jest Podlasie, tak, to jest region, z którego pochodzę. Ja myślę, że każda podróż może nie tak, że radykalnie zmieniła nasze życie, ale dokładnie kamyczek taki do naszego wewnętrznego ja po prostu. Tak może powiem trochę banalnie, że tak nas ubogaca to.
No i jest takie coś, że jeżeli jedziemy razem, no to jedno na drugie może liczyć. No,
właśnie, wobec tego, no to
jeżeli będzie,
to mówisz, tak.
Jeżeli będzie po tak. prostu takie coś, że a ty rob swoje, ja robię swoje, ty idź tam. No i w pewnym sensie to jest jakaś ugoda, bo no rzadko się zdarzyło chyba ani razu, że pojechaliśmy gdzieś i czegoś nie zwiedzaliśmy, gdzieś nie chodziliśmy, byliśmy tylko sami. No jeden raz chyba co zachorowałaś, byłaś chora, no to ja
tak,
musiałem
to
spędzić.
Mi po
dokładnie.
Prostu, tak.
Ale tak, no to po prostu jest, mówię, to są rzeczy, które no bardziej, że tak powiem, jeszcze wiążą ze sobą te nasze istoty.
Dzisiaj w Ciekawie Świata moimi gośćmi są Małgorzata i Waldemar Niemienionek, podróżnicy z Gniezna. Który kraj teraz Państwo wybrali sobie na ten do zwiedzenia, poznania, odkrycia? Co to będzie?
Nie byliśmy jeszcze w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym wiosną planujemy Stany Zjednoczone w sposób może troszkę też nietypowy. Te Stany Zjednoczone będą dla nas takie bardziej przyjazne przez to, że Waldek ma tam kuzynostwo. Waldka mama urodziła się w Stanach Zjednoczonych, potem tutaj wróciła z rodzicami jako dziewczynka do Polski, no ale do dzisiaj tam kuzyni mieszkają, więc się nami też zaopiekują. A czemu mówię, że tak trochę może nietypowo? No bo Stany Zjednoczone, wiadomo, Nowy Jork, prawda, tak, Nowy Jork będzie, ale może zachodnie wybrzeże, może kanion Colorado, a my nie. My mamy w planie przyjechanie wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, wzdłuż Apalachów, z Nowego Jorku na Florydę.
No to piękny plan.
Od Niagary zacząć. Tak, no. Tak szczerze powiedziawszy, no to będzie nam to na tyle tanio, no bo będziemy się stołować u rodziny.
Sami Państwo wywołali teraz ten temat, bo nie chciałam pytać wprost o no właśnie, o przygotowanie takie i zabezpieczenie finansowe, bo jednak trzeba też i mieć to na względzie, bo w czasie podróży pojawiają się przeróżne sytuacje, które no drenują nam troszeczkę portfel.
To ja powiem, bo to ode mnie też to się zaczęło. W tej chwili ile będzie? 13, 14 lat? Jak przestałem palić? Paliłem dosyć dużo i 1 września, 12, 13 lat
2012 roku.
Znalazłem się w szpitalu na kardiologii, migotanie przedsionków. No ja, jak każdy porządny mężczyzna, się przestraszyłem. I przestałem palić i te pieniądze, które wydawałem może nie codziennie, ale przez tydzień na papierosy, wrzucałem do skarbonki. I to się później w grudniu, przed Wigilią. No i mniej więcej wtedy wiedzieliśmy, jaki mamy budżet i wybieraliśmy jakiś kierunek świata.
A ja jeszcze dodam, że dla mnie jakoś te dobra materialne tak nie zawsze były takie bardzo istotne. Ja nie musiałam mieć w szafie 50 sukienek, wystarczyły mi 2 lub 3.
Tuziny.
Nie, sztuki. Nie musiałam zmieniać co kilka lat mebli. Mogły stać 40 lat. Nie było to dla mnie problemem, a wolałam po prostu te pieniądze przeznaczać na takie rzeczy, które uważałam, że są dla mnie ważne, czyli właśnie poznawanie świata, poznawanie ludzi, podróże. A jeszcze chciałabym dodać tu, bo no, mówimy o tych podróżach takich fascynujących też, a my, no ja na emeryturze już jestem troszkę, a Waldek właśnie teraz niedawno przeszedł na emeryturę i się śmieje, że robimy emeryckie wycieczki, które naprawdę niewiele kosztują. Są to wycieczki po naszej okolicy. Na dany dzień sobie planujemy coś. Z powodu no, poważnej kontuzji nie mogłam jeździć rowerem, bo my rowerami dużo też jeździmy po okolicy. No więc takie samochodowe, nie wiem, jeden dzień jedziemy do Nekla, Giecz, pod stolicę. Inny dzień jedziemy do Mogilna, przepiękna promenada nad jeziorem, potem Strzelno, te słynne kolumny romańskie z wizerunkami cnót i grzechów naszych. Innym razem Ląd, gdzie jest klasztor, który można zwiedzać z przewodnikiem.
Pyzdry.
Pyzdry na przykład. Nazwałam to takimi emeryckimi wycieczkami. Niedaleko niektóre miejsca, ja na przykład w Gieczu byłam po raz pierwszy w życiu. Ja się będąc w tym Gieczu zastanawiałam, dlaczego ja nigdy do tej pory tam nie przyjechałam. A dla mnie to miejsce miało taką wspaniałą aurę. Bo to jest jeszcze coś, o czym też bym chciała wspomnieć. Takie oddziaływanie miejsca. Oczywiście każde miejsce na kogoś innego będzie inaczej zapewne oddziaływało. Dla mnie okazało się, że są miejsca, które jakoś szczególnie na mnie działają. Ja właśnie Giecz miał taką aurę, jakąś pozytywną. Nie wiem, na przykład bardzo pamiętam też wędrówkę w Bieszczadach do źródeł Sanu. Trasa niezbyt ładna krajobrazowo, tylko może sam fakt, że to idziemy do źródeł tego Sanu, w ten zupełnie południowo-wschodni narożniczek Polski. Ale po drodze tam mijaliśmy
opuszczone cmentarze,
wsie, z czasów, kiedy ludzie stamtąd byli wysiedlani w okresie II wojny światowej, na wschód byli przesiedlani, szczególnie grekokatolicy, poza te późniejsze nasze powojenne granice, znaleźli się poza granicami Polski. Nie wiem, spacerując tam po tych cmentarzach, po tych opuszczonych wsiach, no tak jakbym czuła cały ten jakiś ten ból, taką tragedię tych ludzi. Niezwykła taka aura jakaś tych miejsc bardzo też na mnie tak oddziaływała. Dla mnie to są podróże, to są ogromne emocje po prostu.
No i czasami trzeba mieć też szczęście, bo planowaliśmy weekend majowy, kiedyś wyjazd do Karpacza, no i okazało się, że nie ma miejsc. Przy przeglądaniu tych różnych stron, świątynia Wang i takie, jak to się mówi, tym drobnym druczkiem było napisane, że cisza nocna obowiązuje od 22 do 6. I cóż się okazało? Okazało się, że pastor i w ogóle ta cała parafia ze świątyni Wang prowadzą tam różnego rodzaju rekolekcje. I co? Czyli mają jakieś pokoje. Zadzwoniłem, odebrała przemiła pani i oznajmiła, że tak, jeżeli chcemy, możemy zamieszkać w starej plemanii przy świątyni Wang.
I się udało.
I się udało. I zapłaciliśmy za to 40 zł, a mieliśmy doskonały punkt na wyjście na szlaki, bo to zaraz przy wejściu, a oprócz tego mieliśmy też wieczorne spacery wkoło świątyni Wang po cmentarzu.
Czyli sprawdza się zasada, by zawsze czytać tekst
do samego końca
i też
drobnymi. Dokładnie tak.
Drodzy Państwo, a z których odwiedzonych kuchni zapamiętaliście najlepsze smaki?
Ja jestem wszystkożerny, że dla mnie to każda kuchnia jest, chociaż miło, niemiło w tym miłym, to wspominam jednak kuchnię tajlandzką.
U mnie to z jedzeniem taki troszkę większy problem, bo mam dosyć delikatny żołądek i nie wszystko jakby mogę, więc ostra kuchnia nie, ale nawet będąc w tej Tajlandii właśnie w czasie tej podróży na tym Morzu Andamańskim, to znalazłam sobie jakieś potrawy. Natomiast tamto też gotowaliśmy sobie sami. Smażenie
omlety. Byliśmy jako załoga. No i przy sześciu skali Beauforta Małgosia omlety smażyła, że przechylona na boku. Nie wiem, w jaki sposób to robiła. bo co niektórzy to raczej nie wytrzymywali i to byli zaprawieni, tacy marynarze byli raczej głowami skierowanymi poza burtę, a ona twardo
tam... Pani Małgosia przygotowywała sprawę.
Tak.
Ja lubię na przykład kuchnię grecką.
Staramy się jeść po prostu, spróbować przynajmniej to, co jedzą, ja to nazywam tambylcy, no bo oni tam są, tak? I jedzą cały czas. I kwestia po prostu smakowa, czy to jest ostre, czy to nie ostre. Czasami, jeżeli się nie wie, co to się je, no to trzeba zamknąć oczy
i po prostu zjeść.
I zjeść, tak? Dokładnie.
I się przekonać.
Tak, jeśli chodzi o jedzenie, to tak też nie mam jakichś oporów przed próbowaniem wszystkiego. Nie wiem, chyba jakbyśmy byli w Peru, nie byliśmy, ale gdybyśmy byli, to ta świnka morska, taka pieczona, chyba, nie wiem, nie jestem pewna siebie, czy podołałabym tutaj, natomiast tak to staram się próbować wszystkiego.
Też planowaliśmy, nawet kurtkę kupiłem sobie na wyprawę, żeby to było wszystko.
Ale jakoś tak
drobne.
Na razie no, nie złożyło, na razie, może jeszcze kiedyś.
No, znając państwa, wasze podejście, to myślę, że tak, to się ziści. A czy macie jakieś praktyczne rady, porady, które chcielibyście przekazać osobom, no, w dojrzałym wieku, które chciałyby spróbować być takimi podróżnikami jak wy, które chciałyby podróżować, ale się boją?
Ja myślę, że każdy musi jakby zajrzeć w swoje wnętrze i spytać siebie samego, jakie są właśnie jego potrzeby i oczekiwania. Jeżeli ma obawy, bo no nie ukrywam, że młodzi ludzie są bardziej odważni, a wraz z wiekiem tak troszeczkę jakby bardziej realistycznie też patrzymy na świat. Ja dawniej niczego się nie bałam, a teraz no wielu rzeczy się boję też. Ale spróbować zrobić coś takiego, żeby oni czuli się bezpiecznie, bo podróż ma dawać przyjemność, relaks, a nie stres. Więc nawet jeżeli wybieramy podróż z biurem podróży do hotelu, to nie siedzieć w tym hotelu, a wyjść poza ten hotel.
Nie bać się.
Tak, nie bać się. Być może gdzieś zaraz jest blisko jakaś przystań rybacka czy port, gdzie możemy zobaczyć, jak ci rybacy wracają rano z połowu, coś wyładowują. Może w okolicy jest jakaś, nie wiem, winnica, gdzie możemy coś podejrzeć, jak jest produkowane lokalne wino. Albo po prostu w którejś najlepiej z takich bocznych uliczek znaleźć małą knajpkę, gdzie możemy tak faktycznie zjeść, jak ci ludzie tam na miejscu. I zacząć od drobnych kroczków. Jak zobaczymy, że czujemy się bezpiecznie, że nic złego się nie dzieje, to te kolejne kroki może będą już bardziej odważne. Ja czasami mówię, że gdyby ktoś w nocy zaproponował mi, idziemy do centrum miasta, do Gniezna, do Poznania, no to już w ogóle o 21, 2, 3 po nocy, zimą, po ciemku, chyba powiedziałabym nie, dziękuję. Natomiast bez żadnych oporów teraz na Sycylii potrapani chodziliśmy wąskimi uliczkami, gdzie ani żywego ducha, czy w jakimś Meksyku, w Meridzie po nocy. Nie wiem, ja się tam nie boję. Ja się w czasie wyjazdu nie boję. Jakaś taka adrenalina może to sprawia, nie wiem, może ta taka fascynacja.
No bo jak
że te moje lęki przepadają.
Jak wyjeżdżamy do tych bardziej egzotycznych krajów właśnie, czy Tajlandia, czy Meksyk, to co mówisz, czujesz się wysoka.
A to też. W Tajlandii byłam wysoką osobą, a no wzrostu dużego to nie jestem. A to też było przyjemne. Zmiana perspektywy, takiej widzenia troszkę ludzi. Ja tak zawsze tak trochę mnie powstrzymywało przed wyjazdem na przykład właśnie w takie kraje jak tutaj Wyspy Zielonego Przylądka czy Zanzibar, że jakby będę obsługiwana przez tą lokalną ludność. Ale z drugiej strony, jak my jedziemy jako turyści tam i szanujemy ich, ale dzięki turystyce, no oni też mają jednak te wpływy i mają pracę, więc dajemy im pewną szansę w ten sposób też, tej poprawienia swojej egzystencji. Oczywiście z jakimś poszanowaniem takiej każdej osoby, która pracuje, zresztą tak jak wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy.
A na Zanzibarze pani Małgosia uczyła w szkole.
Na plaży.
W szkole na plaży, tak. W rejonie hotelu, w którym mieszkaliśmy, była taka jakby kolonia, takie, no takie obozowisko.
Nazwijmy to hotelem.
Tak, takie obozowisko, gdzie przebywali Masajowie z kontynentalnej części Tanzanii. I tam przyjeżdżali panowie, no wysocy, tacy szczupli Masajowie w tych swoich tradycyjnych strojach, zawsze tam spacerowali z żonami i z najmłodszymi dziećmi. Te starsze dzieci zostawały w wiosce z dziadkami, z rodziną. Natomiast te najmniejsze, w wieku 2-3 lat, takie berbecie, to tam z mamami i z tatusiami w takim tym obozowisku właśnie były. No i właśnie poszliśmy z jakimiś zeszytami.
Kredki, ołówki. Takie ołówki. Prezenty. Wiedzieliśmy, że tak coś będzie bardzo miło odebrane.
Tak, oczywiście dzieci są takie same wszędzie, na całym świecie, więc otoczyły nas. Mamy piękne zdjęcia. Waldek bardzo ładnie rysuje, więc tam im wyczarowywał jakieś obrazki.
Mam wrażenie, że chyba znamy już receptę na życie pełne pasji i radości. I bardzo za to dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Drodzy Państwo, w Ciekawych Świata dzisiaj gościłam niezwykłych podróżników, niezwykłych ludzi. Panią Małgorzatę i Waldemara Niemienionek z Gniezna. Ja myślę, że to podróżowanie to nie tylko taka chęć pokonywania kolejnych odległości, poznawania nowych miast, stolic, ale przede wszystkim możliwość poznania nowych ludzi, tradycji i kultury, prawda?
Zdecydowanie tak.
Dokładnie.
Nie można... Ja jako geograf bardzo zwracam uwagę na przyrodniczy aspekt podróży, ale nie można tego oderwać od ludzi mieszkających, kultury, tego, czym się oni teraz też aktualnie zajmują.
Wszystkiego dobrego Państwu życzę.
Dziękujemy
bardzo.
Dziękujemy.
Ciekawi świata. W każdą sobotę od 18 do 19. Zaprasza Joanna Divina.
Tu Radio Poznań.